Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu. Wykład, którym chciałbym dzisiaj z braterem się podzielić, zatytułowany jest Chwała Syjonu i Jeruzalem i oparty będzie na 62 rozdziale Księgi Izajasza. Odczytajmy sobie może na początek ten rozdział. 62 rozdział Księgi Izajasza brzmi następująco. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilknął. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Pan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię. Już nigdy nie dam Twojego zboża na pokarm Twoim nieprzyjaciołom, a cudzoziemcy nie będą pili Twojego wina, przy którym mozolnie pracowałeś. Lecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana. A ci, którzy zbierają wino, sami będą je pić w przedsionkach mojej świątyni. Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi. Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie, oto Jego zapłata idzie z Nim, a Jego nagroda jest przed Nim. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a Ciebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. Tak brzmi 12 wersetów 62 rozdziału Księgi Izajasza. Chwała Syjonu i Jeruzalem. Powiedzmy sobie na początek, co reprezentują nam te słowa. Wiemy, Syjon jest to góra w obrębie miasta Jeruzalem, a Jeruzalem to nazwa miejscowości starożytnego miasta, które po dzień dzisiejszy zresztą istnieje. Oczywiście słowa te mają znaczenie symboliczne. Słowo Syjon i Jeruzalem, kiedy są używane oddzielnie, to mogą dotyczyć zarówno cielesnego Izraela, jak i duchowego Izraela, zależnie od przypadku. Czasami mogą mieć nawet podwójne zastosowanie, czyli odnosić się i do cielesnego Izraela, i do duchowego Izraela. Tu można by wiele przykładów biblijnych cytować na to, ale nie taki cel jest naszego wykładu, więc zacytuję tylko jeden przykład z Księgi Galatów, 4 rozdział, wersety 25 i 26. Galatów, 4 rozdział, wersety 25 i 26, gdzie czytamy tak. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Mamy jedną wypowiedź apostoła Pawła, dwa wersety obok siebie. W obydwu używa słowa Jeruzalem, w obydwu wersetach w innym znaczeniu. Nadaje mu inne znaczenie. To w Biblii często występuje, że w tym samym zdaniu znaczenie słowa jest użyte odmiennie, tak jak chociażby w tym sławnej wypowiedzi naszego Pana, niech umarli grzebią umarłych swoich. Mamy jedną wypowiedź, jedno zdanie naszego Pana, słowo umarli, użyte dwa razy w każdym razie, w każdym przypadku w innym znaczeniu. Tak samo tutaj apostoł Paweł słowa Jeruzalem używa w odmiennym znaczeniu. W wersecie 25 używa Jeruzalem w znaczeniu przymierza, zakonu i sług rozwijających cielesny Izrael, a w wersecie 26 używa słowa Jeruzalem w znaczeniu przymierza abrahamowego i sług rozwijających Kościół Chrystusowy. A jest to jedno i to samo słowo i obok siebie może mieć dwa różne znaczenia. Wszyscy ci, którzy są zaznajomieni z proroctwami biblijnymi, wiedzą, że takie przypadki się zdarzają, że jest jeden werset, jedna część, jest słowo, ma jedno znaczenie, a w drugiej części potrafi już mieć inne znaczenie. Dlatego zrozumienie proroctw Starego Testamentu nie należy wcale do prostych rzeczy. Są to nauki, moglibyśmy powiedzieć, nie te napisane na zwoju na zewnątrz, które każdy może przeczytać i zrozumieć, tylko te napisane wewnątrz, czyli rzeczy zakryte, które zostają zrozumiane w sposób właściwy dopiero wtedy, kiedy przychodzi na to słuszny czas. Kiedy dane proroctwo, dana nauka staje się prawdą na czasie, wtedy dopiero Bóg pozwala zrozumieć swoje słowo, proroctwa, które podał. Właśnie Biblia podana jest w taki sposób, napisana została tysiące lat temu, zwłaszcza jak weźmiemy początki Starego Testamentu, a nawet od czasu powstania Nowego Testamentu zbliżamy się już do 2000 lat. Tak więc została podana dawno temu, ale została przewidziana jako pokarm na przyszłe tysiąclecia i napisana w taki sposób, nie żeby wszystko było od razu zrozumiałe wtedy, kiedy zostało podane. Pamiętamy wypowiedzi proroków Starego Testamentu, chociażby proroka Daniela, który w swoim proroctwie miał wiele wizji, zapisywał te rzeczy, ale można powiedzieć zielonego pojęcia, nie miał, co znaczą te rzeczy, które zapisywał. Mamy nawet jego zapis, że z ostatniego 12 rozdziału jego proroctwa, że sam zapytał, mówi, że wprawdzie widziałem te rzeczy, ale nie rozumiałem ich i nawet zapytał Boga, jakie jest znaczenie tych wszystkich rzeczy. I wcale mu Bóg nie wyjaśnił, bo to nie był właściwy czas. Powiedział, że słowa proroctwa są zapieczętowane aż do czasu ostatecznego, a ty idź swoją drogą, aż umrzesz, a potem powstaniesz do swojego losu, kresu dni. To proroctwo nie jest dla ciebie, jego zrozumienie. Twoja rola polega tylko na tym, że jesteś narzędziem użytym przeze mnie, Boga, do jego podania. I możesz pytać o jego zrozumienie i tak nie zrozumiesz, bo ono jest zapieczętowane, czyli zamknięte. Wiemy, jak kiedyś pieczęcie stawiano na listach. Wiemy, jak kiedyś księgi były w postaci takiego zwiniętego rulonu i tam na koniec była przystawiona pieczęć. I bez zerwania tej pieczęci nie można było tego rulonu otworzyć, czyli nie można było przeczytać, nie można było zrozumieć, pojąć. I takich miejsc w Biblii jest wiele. Wiele proroctw zostało podanych w czasach Starego Testamentu i były one niezrozumiałe. Niektóre z nich wyjaśnili apostołowie w swoich pismach, bo przyszedł właściwy czas. Chociażby apostoł Paweł pisał o tajemnicy potomstwa tutaj abrahamowego, które też wcześniej nie było rozumiane, te wielkie obietnice dane Abrahamowi, w jaki sposób zostaną spełniane. Apostoł Paweł zaczął wyjaśniać, kto jest tym prawdziwym potomkiem Abrahama, że jest nim Chrystus i że to w Chrystusie będzie to błogosławieństwo i że żeby być potomstwem abrahamowym, wyjaśniał, to wcale nie trzeba być cielesnym Żydem, czyli z pochodzenia Żydem, wystarczy albo aż jest potrzebna do tego z innego punktu widzenia wiara, taką jaką miał Abraham, by być dziedzicem obietnic danych Abrahamowi. Więc takich miejsc w Biblii jest wiele, które nie są jasne, aż nadejdzie słuszny czas na ich wyjaśnienie i wtedy Bóg powołuje kogoś, kto te rzeczy wyjaśnia, no a wszyscy inni, jak chcą się dowiedzieć, mają prawo badać to, studiować i zastanawiać się, czy wyjaśnienie jest słuszne. Bo też od razu trzeba powiedzieć, że szatan ma swoje własne narzędzia, które także próbują wyjaśniać i proroctwa biblijne i nauki biblijne i przedstawiać je za prawdę, a nie są one prawdą. W związku z tym lud Boży no, musi badać to, co jest mu podawane do przyjęcia, musi badać, porównywać z Biblią, z ogólnym tonem nauk biblijnych, z celami Biblii, czy to do tego pasuje, czy jest zgodne, czy w związku z tym pochodzi od Boga, bo mamy także szatana, który próbuje swoje rzeczy wepchać w umysły ludzkie i jak możemy powiedzieć z obserwacji, z całkiem niezłym sukcesem mu to idzie. Idzie mu lepiej niż Bogu tutaj, co oczywiście nie w żaden sposób nie jest uwłaczające dla Boga, bo to wynika z innych rzeczy. Bóg przewidział to i dopuścił na to, żeby tak było, żeby większość ludzi została większość przytłaczająca, większość, prawie wszyscy, żeby zostali zwiedzeni przez szatana, żeby zostali zaślepieni. Nawet w dalszej części wykładu cytuję ten werset o Bogu, o szatanie, który nazwany jest Bogiem tego świata, który zaślepił umysły ludzkości, żeby nie świeciła im światłość Ewangelii. To apostoł Paweł pisze wprost o tym, że tak jest. Więc mamy słowa Syjon i Jeruzalem, mogą dotyczyć cielesnego Izraela, mogą dotyczyć duchowego Izraela, jak są używane oddzielnie. Jednakże, gdy słowa te są używane obok siebie, tak jak tutaj w naszym wersecie, bo w 62.1 mamy, ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, więc gdy idą obok siebie, to najczęściej, chociaż też nie zawsze, najczęściej odnoszą się do niebiańskiej fazy Królestwa Bożego i do ziemskiej fazy Królestwa Bożego, do dwóch faz Królestwa Bożego. Syjon do niebiańskiej fazy Królestwa Bożego, a Jeruzalem do ziemskiej fazy Królestwa Bożego. To w wielu miejscach Biblii Syjon i Jeruzalem są właśnie użyte w tym znaczeniu. Zacytuję tylko jedno z nich, też z proroctwa Izajasza, drugi rozdział, a werset trzeci. W Izajasza 2:3 czytamy: I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalem. Z Syjonu, od tej niebiańskiej fazy Królestwa Bożego. A od razu powiedzmy, że tą niebiańską fazą Królestwa Bożego jest Chrystus wraz ze swoim Kościołem i wielką kompanią jako pomocnikami. Oni stanowią tą duchową fazę Królestwa Bożego. A Jeruzalem reprezentuje ziemską fazę Królestwa Bożego, czyli tych, których nazywamy starożytnymi godnymi i młodociani godni tam jeszcze wchodzą jako ich pomocnicy starożytnych godnych. Poprzez starożytnych godnych rozumiemy tych, którzy czasami nazywani są ojcami Starego Testamentu, te wybitne jednostki, które w czasach przed naszym Panem chodziły z Bogiem i dla swojej wiary zdobyły dobre świadectwo. Możemy tutaj wspomnieć patriarchów, możemy wspominać innych proroków, mężów Starego Testamentu, którzy byli sługami Bożymi i wiernie Mu służyli przez całe życie swoje. Dotrzymali wierności, można nazwać ich, właśnie oni są godni, a że żyli w czasach starożytnych, to nazywamy ich starożytnymi godnymi, w czasach przed Chrystusem. Więc w naszym wersecie Syjon, niebiańska faza Królestwa, Chrystus wraz z Kościołem, jeszcze raz powtarzam, Jeruzalem, ziemska faza Królestwa, starożytnogodni i młodocianogodni jako ich pomocnicy. I przeczytam jeszcze raz werset pierwszy, bo teraz będziemy zastanawiać się po kolei nad tymi 12 wersetami. Werset pierwszy mówi: ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Czego dowiadujemy się w tym wersecie? No, dowiadujemy się tutaj, że Bóg jest bardzo zdeterminowany, żeby coś zrobić, bo mówi, że ze względu na Syjon, ze względu na Jeruzalem nie spocznie, nie będzie milczał, czyli podkreśla swoją determinację, by dokonać czego? No, werset nasz mówi, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Czyli Bóg jest zdeterminowany ustanowić swoje królestwo w jego niebiańskiej fazie, to Syjon, i w jego ziemskiej fazie, czyli Jeruzalem. I mówi, że nie spocznie. Podkreśla swoją uczarliwość, podkreśla tutaj swoją wytrwałość, że będzie konsekwentnie dążył do realizacji tego celu, że jest w pełni zdeterminowany. Przy okazji możemy tu też tutaj wspomnieć o tym paralelizmie, który jest typowym dla hebrajskiej poezji i w wielu proroctwach, psalmach występuje, które są hebrajską poezją, że ten paralelizm polega na tym, że jedna myśl przedstawiona jest dwa razy podobnymi słowami, ale chociaż troszeczkę innymi słowami. Znaczy to mniej więcej to samo. Czasami ukryte są w tym jakieś szczegóły troszeczkę odmienne, podana jest dodatkowa prawda, a czasami jest to robione tylko dla podkreślenia wagi tego przedmiotu. Bo tutaj mamy tak powiedziane, że nie będę milczał i nie spocznę, to w tym kontekście te słowa mają podobne znaczenie, że ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, mamy paralelizm. Więc Bóg mówi, że nie będzie milczał, czyli nie będzie bezczynny i nie spocznie, czyli nie ustanie w realizacji swojego zamierzenia, by jego sprawiedliwość zajaśniała jak światłość, a zbawienie zapłonęło jak pochodnia. Czyli innymi słowy, krótko mówiąc, moglibyśmy powiedzieć, że Bóg nie ustanie w swoim działaniu, zanim nie zaprowadzi Królestwa Bożego na ziemi w jego dwóch fazach, w fazie niebiańskiej i w fazie ziemskiej. Przekład Delicza, końcówkę wersetu pierwszego oddaje: dopóki jego sprawiedliwość nie rozbłyśnie jak jasność poranka, to tutaj nam to wyrażenie jasność poranka, poranek tysiąclecia, to jesteśmy zaznajomieni z innych miejsc z tym właśnie wyrażeniem, a jego zbawienie nie rozbłyśnie jak płonąca pochodnia. To jest piękny obraz, bo płonąca pochodnia w przeszłości do czego była używana? No do rozświetlania ciemności. I tak samo Królestwo Boże w ciemnym, mrocznym świecie rozbłyśnie tak jak kiedyś w przeszłości pochodnia oświetlała ciemność jakiegoś pomieszczenia, w którym ktoś się znalazł. Z innych wersetów biblijnych, które podobne obrazy podają, moglibyśmy zacytować Malachiasza 4:2, który z nieznanych mi powodów w nowszych przekładach Biblii jest jako Malachiasza 3:20. Nie wiem dlaczego. W starszych przekładach to jest 4:2, a w nowszych przekładach to jest 3:20 ten werset, ale tak jest. Uwielbiony Chrystus jest nazywany Słońcem Sprawiedliwości. A co robi Słońce? Oświetla. I to tutaj można powiedzieć, symbol jest jeszcze potężniejszy niż ten używany przez Izajasza, bo Izajasz używa symbolu pochodni i jasności, no a nic nie daje tyle światła w świecie, co daje Słońca. Nawet wiemy, że dzisiaj, bo doświadczyliśmy tego, są bomby atomowe, nuklearne, których wybuch powoduje niesamowitą światłość w tym miejscu, w którym ta bomba wybucha, że pomijając jeszcze inne tam i siłę rażenia i tym podobne rzeczy, to z samego tego blasku ludzie tracili wzrok, bo zbyt intensywna światłość. Ale to wszystko jest nic w porównaniu do Słońca. Nasz Słońce tak nie oślepia, chociaż jakby ktoś chciał się wpatrywać w Słońce, to straci wzrok, ale przelotnie na chwilę, zwłaszcza, że wszystko zależy o której porze roku, w jakiej porze dnia, na Słońce można zerknąć, a to tylko dlatego, że ono jest w strasznej, wielkiej odległości od nas. Jakbyśmy byli blisko tego Słońca, a przez blisko to nie mam na myśli paru metrów, tylko nawet z kilkaset kilometrów. Gdybyśmy byli od niego, to byśmy nie byli w stanie wznieść tego blasku, bo tam to wybucha wiele bomb atomowych w każdej sekundzie, jaka tam jest i przez to powstaje ta światłość, więc jest to największa światłość, jaka istnieje. Nie ma potężniejszego symbolu, jak chcemy mówić o oświetleniu, rozświetleniu niż Słońce i nasz Pan nazwany jest Słońcem Sprawiedliwości w Malachiasza 4:2. Jakbyśmy zerknęli tam dokładnie do tych słów z Malachiasza 4:2, to przeczytamy: ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie Słońce Sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoim skrzydłach. No to jest tak. Uwielbiony Chrystus jest nazywany Słońcem Sprawiedliwości z tego powodu, iż poda światu oświecającą, olśniewającą prawdę podczas wieku tysiąclecia. W podobnym stylu mówią inne wersety biblijne, bo zacytujmy sobie tylko jeszcze Mateusza 13 rozdział, a 43 werset. Mateusza 14, 13, 43. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tutaj nasz Pan sam w Ewangelii Mateusza mówi o ustanawianiu Królestwa Bożego i mówi, że wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Nasz Pan wraz ze swoimi wybrańcami wieku Ewangelii, wraz ze swoim Kościołem, wraz ze swoją oblubienicą zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca, gdy ono zostanie ustanowione na ziemi. Wszyscy wtedy dojrzą i zrozumieją sprawiedliwość, dostrzegą tą jasność, bo słońce daje tak potężny blask, że niemożliwą rzeczą jest tego nie dostrzec. Chyba że ktoś jest niewidomą osobą, to nie widzi blasku słońca, ale każdy widzący człowiek nie jest w stanie zignorować faktu, że słońce świeci i jest to też jak gdyby najbardziej oczywista rzecz, jaka może być. To tylko chorzy umysłowo mogą zaprzeczać temu, że nie świeci słońce wtedy, kiedy ono świeci. Więc tak samo będzie ze sprawiedliwymi i podobnie mówi nasz właśnie Izajasza 62:1. Nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość. Inne wersety doprecyzowują, że ta sprawiedliwość będzie jak słońce świeciła i sprawiedliwi będą tak świecili. Tutaj cytowałem Mateusza 13:43, w podobnym tonie mówi Daniela 12:3, tam to nie będziemy nawet zaglądali do tego. A po co taka jasność, takie jasne świecenie w ogóle będzie potrzebne? Dlaczego w tak wielu miejscach Biblii jest to podkreślane, że to wzejdzie ta jasność i że Bóg jest tak bardzo zdeterminowany, że do tego celu chce zaprowadzić? No musi być jakaś potrzeba. A potrzeba jest następująca, że wielu z tych, którzy zostaną zbudzeni z martwych po ranku zmartwychwstania, to co? W tym życiu zmarło w ciemności i mroku spowijającym ten świat. Tak jak mówi o tym Izajasza 62. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody. I to jest trafny opis stanu, który istnieje od upadku człowieka po dzień dzisiejszy. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody. Mamy tu już tam pewne w dzisiejszych czasach od momentu powrotu naszego Pana na ziemię i rozpoczęcia jego działalności, że tam promienie światła się dostają przez tą ciemność, ale ogólnie ciemność okrywa ziemię i mrok narody. Dlatego trzeba będzie, by sprawiedliwość zajaśniała, a zbawienie jak płonąca pochodnia, żeby się stało, czy też jak słońce sprawiedliwości, jak mówią inne wersety, po to, by ukazać Boga, po to, by ukazać Jego zbawienie, po to, by ukazać Chrystusa, który jest tym, który to zbawienie zapewnił i tym, który to zbawienie będzie realizował ze światem ludzkości. Bo ludzie, którzy powstaną, to przez całe życie byli zaślepieni przez Boga tego świata, tak by nie świeciło im światło Ewangelii. Tutaj cytuję słowa apostoła Pawła z 2 Koryntian 4:4, że takowi są zaślepieni właśnie. Ale w dniu tysiąclecia, jak mówi prorok Izajasz w swoim 29 rozdziale, a 18 wersecie, to w dniu tysiąclecia oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Ten werset mówi, że ci ludzie nie są ślepi sami w sobie, czyli że ich oczy nie posiadają zdolności postrzegania, bo są niewidomi, tylko z tego powodu, że byli w mroku i w ciemności. To z tego powodu nie widzą, bo to co im potrzebne jest, żeby zobaczyli? Światło jest im potrzebne. Potrzebne jest im światło. I Bóg jest zdeterminowany i nie ustanie w swoich wysiłkach, aż to światło nie dotrze do wszystkich. Bo nasz Pan jest właśnie tym, który ostatecznie oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jak to mówi nam Ewangelia Jana na temat naszego Pana. Dlatego też oczy z ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Ujrzą wówczas światło prawdy niosące ze sobą zbawienie i życie wieczne na ziemi. I rozbłyśnie ono jak pochodnia rozświetlająca ciemne miejsce. W owym dniu też możemy powiedzieć, że księgi Biblii oraz inna księga, o której mówi nam objawienie, nauki Nowego Przymierza, które zostaną podane w dodatku do Biblii, zostaną otworzone, czyli wyjaśnione światu ludzkości, umarłym, małym i wielkim, a droga sprawiedliwości i świętości prowadząca do życia wiecznego będzie tak prosta, że nawet głupi na niej nie zbłądzą, o czym wspomina Izajasz w swoim 35 rozdziale. Przejdźmy teraz do wersetu drugiego z naszego 62 rozdziału. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę. No jak zabłyśnie ta światłość, to wtedy rzeczywiście narody, czyli ludzie, wszyscy ludzie. Tak, tutaj mamy to hebrajskie słowo, które oznacza nie Żyda, tłumaczone właśnie jako gojowie czy narody, wszyscy Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoje chwałę. Możemy powiedzieć, że narody to niewybrany świat, to właśnie jemu rozbłyśnie sprawiedliwość klasy Chrystusa w postaci błogosławieństw restytucji. Błogosławieństwa restytucji będą możliwe i osiągalne tylko dzięki temu, że Chrystus był sprawiedliwy. Tylko dzięki temu, że sprawiedliwy za niesprawiedliwych umarł. Wszyscy, którzy będą należeć do klasy owiec wieku tysiąclecia, to uznają i ocenią chwałę Chrystusa, czyli wspaniały charakter Chrystusa i to głowy przede wszystkim naszego Pana, a także Jego ciała. Zobaczmy do 1 Piotra 2,12. 1 Piotra 2,12 mówi tak. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bardzo niewielu z tych, którzy obserwowali życie członków maluczkiego statka, to chwalili Boga za ich sprawiedliwe życie obecnie, w tym swoim życiu tutaj na ziemi. Obmawiali jako złoczyńców, traktowali jako najgorszych, omieciny świata. Wiemy, że tak było w wieku Ewangelii. Nasz Pan zapowiadał w Ewangeliach, że tak będzie, że w taki sposób będą Jego naśladowcy traktowani, ale mają oni wysławiać Boga w dzień nawiedzenia. Kiedy będzie ich dzień nawiedzenia? W wieku tysiąclecia, kiedy te ich oczy zrozumienia się otworzą, kiedy zjaśnieje taka światłość, że wszystko ukaże się prawdziwym, takim, jakim naprawdę jest. Bo dzisiaj to mamy oszukaństwo na każdym kroku. Niesprawiedliwość jest przedstawiana jako sprawiedliwość. Zło jako dobro, dobro jako zło, ale wówczas przy tak potężnym świetle wszystko zostanie oświetlone tak intensywnie, że będzie widoczne takim, jakim naprawdę jest. I nie będzie można już obłudnie tutaj przedstawiać zło za dobro, tak jak to w dniu dzisiejszym, czy podczas panowania szatana nad tym światem jest czynione przez ludzkość przez tysiąclecia i po dzień dzisiejszy. Więc wówczas będą Boga wysławiać. Wtedy narody ujrzą Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę. Teraz tak, co to ci za królowie? No to ludzkość, to ludzie. Ludzie mają być w przyszłości królami, bo takie było zamierzenie Boga wobec rodzaju ludzkiego. Adam został stworzony jako pan nad ziemią. Nad ziemią, nad światem zwierzęcym. Miał tutaj nad ziemią panować. I on, i jego potomstwo. Na skutek grzechu do tego nie doszło, ale Bóg, jak przeprowadzi proces restytucji, to zrealizuje swój pierwotny cel, by człowiek był królem na ziemi. Więc ujrzą narody i przy okazji jest jeszcze, znowu mamy tutaj paralelizm, bo ci, którzy przed chwilą byli nazywani narodami, w drugiej części nazywani są królami, a to są jedni i ci sami. Tylko najpierw podkreślone jest narody, czyli że to niewybrańcy Boży, a w drugiej podana jest ich tutaj no, funkcja, stanowisko w przyszłości. Zobaczmy do Objawienia 21-24, na sam koniec prawie że Biblii, przedostatni rozdział. I gdy opisywany jest świat takim, jaki będzie istniał po przejściu procesu restytucji, bo wiemy, jakbyśmy popatrzyli na początek rozdziału 21, to widzimy nowe niebo, nową ziemię, wszystko nowe i nie będzie smutku, ani krzyku, ani śmierci, bo te wszystkie rzeczy przeminęły. I idzie tutaj opis tego świata w przyszłości, jaki będzie istniał po restytucji, to w wersecie 24 tego 21 rozdziału czytamy. I chodzić będą narody w światłości Jego, O, znowu mamy narody. A w drugiej części, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. Znowu ten sam paralelizm. Ci, którzy w pierwszej części nazwani są narodami, w drugiej części nazwani są królami. Będą wnosić do niego chwałę swoją. Jaką chwałę? No chwałę doskonałego swojego człowieczeństwa, bo to będą w pełni doskonali ludzie. Każdy doskonały w swoim rodzaju przynosi chwałę. Jest godzien chwały, bo jest doskonały na swoim poziomie. Tutaj będą wnosić swoją ludzkość, ludzką doskonałość i w ten właśnie świat, który będzie istniał w przyszłości po przeprowadzeniu procesu restytucji. Więc to są ci królowie. Teraz wracamy do Izajasza 62, drugi werset, jego druga część. Bo na razie zastanawialiśmy się nad pierwszą. W drugiej części mamy i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Takie nowe imię w znaczeniu natury, urzędu i urzędowych uprawnień jest nadawane Chrystusowi, głowie i ciału w chwale. Podczas życia w ciele tu na ziemi, zarówno Jezus, jak i członkowie Kościoła Jego byli znienawidzeni i nie byli uważani przez ogół ludzkości, czy przez te właśnie narody, nie byli wcale uważani za boskich wybrańców. Bardziej byli uważani za omieciny tego świata. Przeczytajmy słowa naszego Pana na ten temat z Ewangelii Jana 15 rozdziału. Jana 15 rozdział, wersety od 18 do 21. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Nasz Pan zapowiedział, że tak będzie, że nie będzie tego szacunku, lecz że będzie właśnie nienawiść i prześladowania. Dlatego też słowa proroctwa z 62 rozdziału, drugiego wersetu muszą mieć zastosowanie do przyszłości, do wieku tysiąclecia, chociażby z tego powodu, że nigdy wcześniej się nie wypełniły. A to, co Bóg zapowiedział, musi się wypełnić. Jeżeli nie wypełniło się do tej pory, to musi wypełnić się w przyszłości. I nazwą cię nowym imieniem, ujrzą sprawiedliwość i chwałę twoją. Dopiero to się stanie wtedy, gdy narody uznają Chrystusa za swoją jedyną nadzieję zbawienia, bo nikt przecież nie osiągnie zbawienia, jeżeli nie uczyni Chrystusa swoją mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i wybawieniem. Przejdźmy do wersetu trzeciego. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Tu czytam Biblię, według Biblii Warszawskiej. Jakbyśmy popatrzyli na współcześnioną Biblię Gdańską, to wtedy tam przeczytamy i będziesz nie wspaniałą koroną, tylko koroną chwały w ręku Pana i królewskim diademem w ręce Twojego Boga. Tak, bo tutaj było w warszawskiej Biblii mamy zawojem, nie diademem. Królewskim diademem. Znowu mamy tutaj paralelizm. Non-stop się powtarza ten paralelizm w Księdze Izajasza. Korona i diadem są to słowa synonimiczne o podobnym znaczeniu. Diadem jest czymś w rodzaju korony, troszeczkę skromniejszym niż korona, ale też symbolem władzy królewskiej. Tak jak korona jest na głowie, jest symbolem władzy królewskiej, tak samo diadem na głowie też jest symbolem władzy królewskiej. Więc niniejsze słowa mówią tu o niebiańskim Syjonie, uwielbionym Chrystusie głowie i ciele, który będzie jak korona chwały, jak królewski diadem w ręku Boga. Bycie w dłoni Jahwe oznacza tu, że Chrystus będzie piękną ozdobą w dłoni Boga, czyli w jego mocy i służbie. No bo dłoń, ręka symbolizuje moc, którą ktoś ma do wykonywania służby, bo wszelkie prace wykonuje się rękoma najczęściej. Będzie ozdobą podziwianą swym pięknie świętości oraz odzwierciedlającą mistrzowskie jej wykonanie przez Stwórcę. taką koroną chwały i królewskim diademem będzie właśnie Kościół Chrystusowy w wieku tysiąclecia, pokazującym wszystkim swoją wspaniałość, a przy okazji wspaniałość i wielkość Boga, który przecież ukształtował ich charaktery, który ich poprowadził, który cały ten plan opracował i dzięki swojej mocy przeprowadził. Popatrzmy dalej na werset 4. Już nie będą mówić o tobie opuszczona, a o twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, a twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona. I ten sam werset według UBG czytam. Nie będą cię więcej zwać opuszczoną, ani twoja ziemia nie będzie więcej nazywana spustoszoną, ale ty będziesz nazywana Hefsiba, a twoja ziemia Beuela, bo Pan ma w tobie upodobanie i twoja ziemia będzie poślubiona. Podczas wieku Ewangelii prawdziwy Kościół Chrystusowy sprawiał wrażenie opuszczonego czy też porzuconego przez Boga. Tak wydawało się różnym sekciarskim wodzom i ich zwolennikom. Bo oto ci sekciarscy wodzowie, wielki system papieski, to oni cieszyli się władzą, poważaniem, poparciem, wpływami, masami, jakie za nimi szły. Natomiast prawdziwi członkowie Kościoła, kiedykolwiek występowali i głosili prawdę, no najczęściej byli wyrzucani z tego Kościoła, prześladowani przez ten Kościół, na uboczu musieli się znajdować. Dlatego przez wiek Ewangelii prawdziwy Kościół wydawał się być opuszczony, porzucony, że Bóg go opuścił, porzucił, no bo czemu? Bo mu się nie wiedzie, bo nie ma sukcesów takich, jakie ludzie widzieli, widzialnych oczami ludzkimi. Takich rzeczy nie było. A o twojej ziemi nie będą mówić pustkowie czy też spustoszoną. Ziemia prawdziwego Kościoła też była spustoszona. Co ziemia nam symbolizuje? Ziemia to sfera prawdy i jej ducha. I ona w wieku Ewangelii też została spustoszona. Stała się pustkowiem. Gdyż po zaśnięciu apostołów większość prawdy, bardzo wiele z prawd, jakie dali apostołowie, zostało zatraconych, utroconych. Ziemia spustoszona. Prawdziwy Kościół znalazł się na pustkowiu przez symbolicznych 1260 dni, czyli 1260 lat. Od 539 roku do 1799. Przechodził przez okropne doświadczenia. W wiekach ciemnych nie miał poparcia mas ani żadnych wpływów, tylko prześladowania. W tych skrajnie trudnych warunkach nawet sam Kościół mówił, kto zapisał prorok Izajasz w 49 rozdziale, 14 wersecie, słowa Kościoła zapisane tak. Syjon mówi, Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. No tak się mogą wydawać członkom Kościoła pośród najsrodszych prześladowań i tego wszystkiego, co ich spotykało, że Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. To nic dziwnego, że przeciwnicy prawdziwego Kościoła, wrogowie prawdziwego Kościoła uważali go za opuszczonego i porzuconego przez Boga, skoro wiernym samym się tak wydawało. Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. Tam później mamy w dalszych wersetach 49 rozdziału słowa Boga, który mówi, że on wcale nie zapomniał, wcale nie porzucił ich, bo to jest rzeczą niemożliwą. Tam ten obraz matki, która nie porzuciłaby swojego dzieciątka, a później Jezus mówi, a nawet gdyby matka porzuciła to swoje dzieci, to on i tak nie porzuci swoich wybrańców, bo oni są mu tak bliscy, są tak mu drodzy. Tak się mogło tylko wydawać. Więc tak było w wieku Ewangelii, ale tutaj Izajasz, nawracamy do naszego 62 rozdziału, nasz werset 4 mówi, że już tak nie będą mówili. Podczas procesu restytucji już tak nie będą mówili. W wieku tysiąclecia Kościół Chrystusowy nie będzie już nazywany opuszczoną, lecz będzie nazywany moją rozkoszą. Czyli ta Hefsiba, to, który niektóre przykłady oddają to słowo, nie tłumaczą, ono znaczy moją rozkoszą, gdyż restytucjoniści zobaczą, że członkowie Kościoła są uznawani przez Jahwę, a co więcej, są nie tylko uznawani, są jego ulubieńcami i jego rozkoszą. są tym, co sprawia mu największą przyjemność, jakiej nic więcej mu nie daje tak wielkiej przyjemności. A jego ziemia, czyli sfera prawdy i jej ducha, która, o której była mowa, że jest pustkowiem, czy że jest spustoszona, zależnie od przykładu, to też nie będą już tak o niej mówić. Będzie nazywana Beuela, czyli, tak jak to tłumaczy nowy przekład, poślubiona. A co znaczy poślubiona? Owocna, zamieszkała. Bowiem w Izraelu stan wdowy, czy też stan niezamężnej kobiety był uważany za spustoszony. A stan kobiety zamężnej, posiadającej dzieci, był uważany za szczególnie błogosławiony przez Boga. Tak samo ta twoja ziemia będzie poślubiona, czyli błogosławiona przez Boga. Nasz werset mówi, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona, czyli będzie owocna, będzie zamieszkała, nie będzie pustkowiem, nie będzie spustoszona, tylko będzie przynosiła owoce. Możemy sobie powiedzieć, że jakiż to wspaniały stan będzie w wieku tysiąclecia, gdy ci, którzy kiedyś nazywali Jezusa i Kościół opuszczonymi czy też porzuconymi, a ich ziemię, ich włości uznawali za spustoszone, gdy ci ukorzą się i wyznają, że Chrystus, zarówno głowa i ciało, są ustanowionym przez Boga rządem na ziemi. I Biblia to zapowiada. Prorok Izajasz, dwa rozdziały wcześniej, rozdział 60, werset 14, mówi nam tak. Izajasz 60, rozdział, werset 14, mówi tak. Słowa skierowane do właśnie Kościoła w chwale, przeprowadzającego proces restytucji na ziemi. Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pokardzali, padną cię do nóg i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem świętego izraelskiego. Taki stan nastanie. To nie tylko 62 rozdział Izajasza to zapowiada, zapowiadają to także inne miejsca w Biblii. I tutaj mamy powiedziane, schyleni nisko przyjdą, bo oni wiedzą, że tutaj wtedy zrozumieją, że w tym życiu nabroili, że to, co czynili Kościołowi Chrystusowemu, co im się często wydawało, że Bogu służbę wtedy czynią, jak ich prześladują na wszelkie sposoby, to w rzeczywistości tutaj atakowali tych, którzy byli Bogu najbliżsi. Dlatego przyjdą schyleni nisko, naprawdę nisko, jak gdyby pokazując swoje tutaj uznanie swoich win i przeprosiny za swoje winy. I wszyscy, którzy tobą pokardzali, padną ci do nóg. Zobaczmy jeszcze w tym temacie objawienie, trzeci rozdział, a werset 9. Objawienie 3:9. Gdzie do Kościoła Chrystusowego, bo jest to fragment listu do zborów w Filadelfii, czyli do jednego z okresów rozwoju Kościoła, czyli do członków Kościoła, jest powiedziane: oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. To jest ta sama treść, którą mamy tutaj w tym 60, trochę inne słowa, w 62 rozdziale Księgi Izajasza. Ci, którzy spodają się za Żydów, za duchowych Żydów, za Izraelitów, ci, którzy uważają się za chrześcijan, ale nimi nie są. Kłamią, mówi nasz werset, gdy to mówią. Bo kim są? Są z synagogi szatana. W rzeczywistości są wyznawcami szatana. Różni sekciarze i twórcy systemów błędnych, ich poplecznicy są z synagogi szatana. Leją wodę na młyn szatanowi i pomagają mu realizować jego cele. Ale uważają się za prawdziwych chrześcijan, za prawdziwych Izraelitów. Kłamią. I Bóg mówi, sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. To samo, że ty jesteś tą umiłowaną, a nie opuszczoną, porzuconą, spustoszoną, tylko ty, prawdziwy Kościół, może jesteś umiłowaną. Te słowa się jeszcze nigdy nie wypełniły. Nigdy się jeszcze nie kłaniali do nóg ci, którzy prześladowali prawdziwych chrześcijan. Wypełnią się dopiero w przyszłości. Kiedy ci ludzie, kiedy zaświeci słońce sprawiedliwości, kiedy sprawiedliwość Chrystusa i Boga rozbłyśnie po całym świecie, kiedy mrok i ciemność znikną, rozświetlone światłością boskiej prawdy, kiedy ci ludzie zostaną podniesieni z grobu i zrozumieją to, co czynili w tym życiu, jak niewłaściwe było ich postępowanie, przyjdą nisko pochyleni do Kościoła. Tak mówią o tym te wersety. Idźmy dalej do wersetu 5. Jak bowiem młodzieniec poślubia dziewicę, tak twoi synowie cię poślubią, i jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radować z ciebie. Wierni restytucjoniści, wyzwoleni z niewoli skażenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych, poprzez swoje poświęcenie będą w pełni oddani, moglibyśmy powiedzieć, poślubieni Jezusowi i Kościołowi. Mówimy tak, ci twoi synowie. To mówimy o klasie restytucyjnej, która będzie synami Chrystusa, głowy i ciała, bo to będą ich dzieci. Nasz Pan staje się jak gdyby drugim Adamem, a Kościół staje się drugą Ewą, bo oni udzielają życia. Nasz Pan staje się ojcem ludzkości w wieku tysiąclecia, bo ojciec znaczy dawca życia, ten, który daje życie. I życie utracone przez praojca Adama, który nie mógł przekazać go swojemu potomstwu, bo sam utracił, zostanie dane po raz kolejny przez Chrystusa. Więc to będą synowie Chrystusa. I tutaj mamy taki objaw, tak twoi synowie cię poślubią. Jakby ktoś chciał tak literalnie to interpretować, no to dochodzimy do absurdów kompletnych, bo w ogóle tak jak można, jak słowa mówione do kobiety, twoi synowie cię poślubią, no przecież to zgorszenie, tak? Syn poślubia swoją matkę, ale to są wszystko tutaj symbole. Tylko przez to poślubienie jest reprezentowane całkowite oddanie. Tak jak tutaj w małżeństwie dochodzi do, tutaj gdy zostaje zawarte, do połączenia dwóch stron i całkowitego oddania. Tak samo klasa restytucyjna, wierna klasa restytucyjna, bo to o nich mówimy, jest pokazana, że będzie tak oddana Chrystusowi, jak oddana jest tutaj panna swojemu oblubieńcowi, jak się zawrą związek małżeński. Więc będą oni, synowie Chrystusa, ci tysiącletni, będą z nim w pełnej jedności, tak jak oblubieniec jest w jedności ze swoją oblubienicą. I widzimy teraz w drugiej części, następuje lekka zmiana tematu, zmiana znaczenia symboli, bo drugie zdanie mówi: i jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie radować się z ciebie. Tu w tej przed chwilą to synowie restytucji Kościoła występowali w roli oblubieńca, a tutaj mamy w drugiej wersji, w drugiej części tego wersetu Bóg przedstawia siebie jako oblubieńca, a Chrystusa jako oblubienicę. To obraz prostszy i bardziej znany, częściej występujący w Biblii. Bo tak jak oblubieniec raduje się ze swojej oblubienicy, tak nasz niebiański Ojciec raduje się ze swojego Syjonu, Chrystusa, głowy i ciała. Idziemy dalej. Mamy teraz wersety 6 i 7 pod rozwagą. Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalem i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Mamy tutaj powiedziane o stróżach rozstawionych na murach Jeruzalem, które reprezentuje tutaj, moglibyśmy powiedzieć, zarówno cielesny, jak i duchowy Izrael jako lud Boży. Cóż to za stróże, czy też stróżowie? No, to bardzo szeroka grupa ludzi. Są tutaj wśród nich prorocy Starego Testamentu. Są tutaj apostołowie, są starsi lokalni i generalni, są tutaj głosiciele Słowa Bożego, czyli wszyscy, którzy głoszą Słowo Boże. Ogólnie możemy powiedzieć, wszyscy z poświęconego ludu Bożego są nawoływani do tego, by zwiastować Słowo Boże i zwracać uwagę na wypełniające się proroctwa. Bo ci stróże przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie milkną. Mają to, i później jest wprost powiedziane, powiedzmy, że samo zdanie drugie definiuje nam, co to za stróże są ze zdania pierwszego. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Najpierw jest powiedziane, że stróże nie milkną, a drugie zdanie mówi: wy, którzy wyznajecie imię Pana, nie milczcie. Czyli wszyscy, wszyscy wierni Bogu. Wszyscy chrześcijanie. Nie milknie, nie milczcie. I dalej mówi, i nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalem i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. I tutaj jest właśnie podkreślone ten element, na to zechcę zwrócić teraz szczególną uwagę, że to niemilknięcie ma prowadzić do tego, by nie dawać Bogu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalem i dopóki nie uczyni sławnym Jego imienia. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że mamy w wierze domagać się realizacji boskich obietnic, zwłaszcza obietnicy ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, bo tak mówi nasz werset. Dopóki nie odbuduje Jeruzalem i nie uczyni go sławnym na ziemi. To Jeruzalem, tutaj ziemska faza Królestwa Bożego ma być tutaj ustanowiona na ziemi. Czyli Bóg pragnie, byśmy jak gdyby wciąż Mu przypominali o Jego obietnicach. Nie dlatego, że jest zapominalski i że może Mu to wylecieć z głowy, jak Jego lud nie będzie Mu przypominał, bo nam się coś zdarza, że zapominamy, wyleci nam z głowy, ale przecież Bogu się nie zdarza. No więc po co jesteśmy nawoływani, żeby ciągle Bogu o tym przypominać? Nie dlatego, że Bóg tego potrzebuje, tylko dlatego, że my tego potrzebujemy. Nasza wiara potrzebuje, byśmy sobie samym wciąż przypominali sobie o boskich obietnicach, bo wtedy możemy się nimi karmić. Zobaczmy do dwóch wersetów. Na początek 2 Samuelowa, 7 rozdział. 2 Samuelowa, 7 rozdział, wersety od 25 do 29. Czytamy tak. Teraz więc, Panie Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i jego domu. I uczyń, jak powiedziałeś. A imię Twoje będzie wielkie na wieki, aby mówiono, Pan zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom Twojego sługi Dawida będzie utwierdzony przed Tobą. Gdyż Ty, Panie zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom Twojego sługi, mówiąc, zbuduję Ci dom, dlatego Twój sługa nabrał otuchy, aby pomodlić się do Ciebie tymi słowy. Teraz, o Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa Twoje są prawdą. Ty obiecałeś Twemu słudze to dobrodziejstwo. Zechciej więc pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał na wieki przed Tobą, bo Ty, Panie Boże, to obiecałeś. I błogosławieństwem Twoim pobłogosławiony będzie dom Twojego sługi na wieki. Modlitwa Dawida tutaj, który przypomina Bogu o obietnicy, jaką Bóg mu złożył i domaga się realizacji. Prosi o to, żeby Bóg zrealizował. Może śmiało o to prosić, bo Bóg mu to obiecał, że tak zrobi. On nie prosi o nic tutaj dla siebie, tylko prosi o to, żeby Bóg uczynił to, co już obiecał. A gdy my prosimy i tutaj Boga o Królestwo Boże, by zapanowało na ziemi, to nie czynimy własnej woli, tylko podpinamy się pod wolę Boga, bo Bóg przecież obiecał, że ustanowi Królestwo Boże. Bądź wola moja, Twoja, jako w niebie, tako i na ziemi, chociażby w modlitwie pańskiej, bo to jest boskim zamiarem, by ustanowić Królestwo Boże na ziemi i my mamy domagać się od Boga tego, żeby spełnił swoją obietnicę. I to nie dlatego, że On tego potrzebuje i że może zapomnieć, jeżeli my nie będziemy Mu przypominać i domagać się tego od Niego, tylko dla naszego własnego rozwoju, po to, byśmy w tym Królestwie Bożym, w tym, czego domagamy się, pokładali ufność, a nie znaleźli sobie czegoś na ziemi, na czym chcielibyśmy oprzeć swoją ufność i położyć. Bo jak nie będziemy pamiętać o boskich obietnicach, to sobie znajdziemy jakieś inne rzeczy tutaj na tej ziemi. Bóg pragnie, byśmy ciągle pamiętali o Jego obietnicach, odwoływali się do nich, pocieszali się nimi, umacniali swoją wiarę nimi, opowiadali o nich, byśmy nimi żyli. I tak jak mówi nasz werset 62, i nie dawali Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalem i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Bóg do tego nas zachęca, byśmy jako ci stróże, ci, którzy nie śpią, bo właśnie jednym z głównych cech charakterystycznych jest stróża, jest to, że on nie śpi. Najczęściej w nocy, bo wtedy jest potrzebny stróż do pilnowania czegoś, nie za dnia, kiedy są ludzie inni, którzy na przykład gdzieś pracują czy żyją, no to oni sami będą tam pilnują tej rzeczy i nikt inszego, nie jest potrzebny stróż, ale stróż jest w nocy, więc mamy świat w ciemności, pogrążony w śnie, grzechu i błędu, a my, którzy właśnie nie śpimy, zostajemy nazwani stróżami i mamy domagać się, przyjdź królestwo Twoje. Tak? Nasz Pan do tego też nas zachęcał, żebyśmy się modlili. Co oznaczają słowa przyjdź królestwo Twoje? No to jest prośba o to, by to królestwo zostało ustanowione. Bóg je obiecał i my mamy się go domagać. Izajasz mówi bardzo mocno, nie dawać Bogu spokoju, dopóki tego nie zrealizuje. Okazuje się, że Bóg życzy sobie, byśmy w prośbach swoich o realizację tego, co On obiecał, byli natarczywi. I to pochwala, bo my to w kontaktach ludzkich, jeżeli ktoś jest natarczywy, to nie zawsze jest dobrą rzeczą i potrafi się spotkać ze złym przyjęciem od kogoś, jak jesteśmy zbyt natarczywi w czymś, ale Bóg chce, żebyśmy do Niego, prosząc o te rzeczy, które On obiecał, byli natarczywi. Można by tutaj przywołać przypowieść o natrętnej wdowie, która została pochwalona za to, że była natrętna, za to, że była natarczywa i nie ustawała w proszeniu o to, co chciała uzyskać, i została tutaj przez naszego Pana pochwalona, i nasz Pan wyciągnął z tego wniosek, że my też tak powinniśmy do Boga zachodzić z naszymi prośbami i nie ustawać, bo jeżeli niesprawiedliwy sędzia w końcu spełnił prośbę natarczywej wdowy, to tym bardziej sprawiedliwy Bóg spełni to, do czego z nim przychodzimy. Izajasza 62 rozdział, wersety 8 i 9. Idziemy dalej. Pan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię. Już nigdy nie dam twojego zboża na pokarm twoim nieprzyjaciołom. A cudzoziemcy nie będą pili twojego wina, przy którym mozolnie pracowałeś. Lecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana. A ci, którzy zbierają wino, sami będą je pić w przedsionkach mojej świątyni. Mamy tutaj mowę o boskiej uroczystej obietnicy, potwierdzonej przysięgą na jego moc. Bo tutaj mamy powiedziane, że przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię. Znowu paralelizm. Prawica i ramię to przecież ten sam element ciała, ale powtórzone, żeby podkreślić siłę wypowiedzi. Dzisiaj byśmy to mogli nazwać, że ten środek językowy emfazą się nazywa, by dodać emfazy, położyć nacisk na coś, uwypuklić coś. Boska moc jest gwarantem tego, że obietnica zostanie zrealizowana. Już nie będę cytował, ale w Nowym Testamencie apostoł Paweł też pisał, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Taką mamy mieć wiarę, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc i uczynić. Jego moc jest gwarantem tego, że obietnica zostanie spełniona. I wersety 8 i 9 mówią o obietnicy dla prawdziwego, duchowego Izraela, mówiącą, że w pewnym momencie nastąpi zmiana, że nie będzie tak, jak było do tej pory. Tym momentem jest wtóre przyjście naszego Pana w 1874 roku, odrzucenie Babilonu, czyli tego nominalnego systemu w 1878. Od tamtego czasu, od czasu odrzucenia nominalnego systemu, Bóg nie będzie podawał i nie podaje duchowego pokarmu na czasie, ani pokarmu stałego, ani ciekłego nominalnemu duchowemu Izraelowi. Bo przez cały wiek Ewangelii do tego czasu wszystkie prawdy były podawane poprzez ten system. Jakbyśmy spojrzeli na reformatorów, to większość z nich, członków gwiezdnych Kościoła, tych największych nauczycieli, to najczęściej byli duchowni Kościoła rzymskokatolickiego. Wielu z nich przestawało być później duchownymi, bo zostali wyrzuceni, czyli musieli opuścić ten system, ale oni występowali jako członkowie tego systemu. Większość z nich takimi była. Ale to się zmieniło. Później Bóg przestał, system został wyrzucony, wypluty, przestał być złotym kubkiem w ręku Boga, jak to jest mowa w innym miejscu. I że Bóg nie będzie dawał pokarmu na czasie, to jest właśnie to zboże, to jest to wino, o którym tutaj jest mowa, pokarm stały, pokarm ciekły. Nie, więc nie będzie dawał nominalnemu duchowemu Izraelowi, który tak naprawdę jest wrogiem prawdziwego Izraela, tutaj jest nazwany właśnie nieprzyjacielem, bo jest wrogiem prawdziwego Izraela i jest obcy. Jest tu to, co jest nazwane, jest cudzoziemcem dla prawdy i jej ducha, bo nie ma nic wspólnego z prawdą i z jej duchem. Jest wrogiem i obcym. Ale Pan mówi, że tak pokieruje sprawami, że wierni będą się karmić prawdą na czasie i sobie ją przyswajać sami. No i wiem, jak to się stało. Ruch brata Russella, ruch którego przyjścia, wierni członkowie Kościoła tam się gromadzili, opuszczając systemy nominalnego Babilonu i co zresztą nawet było konieczne, żeby się podczas tego okresu czasu żniwa wieku Ewangelii, by ostać się w Kościele, trzeba było dać dowód wierności poprzez opuszczenie tego systemu. Postawienie pieczęci na czole, jak o tym mówi 7 rozdział Księgi Objawienia. Więc oni karmią się na poza tym systemem, nie muszą brać tej prawdy z tego systemu, bo Bóg zaczął podawać ją w inny sposób. I mają tutaj radość z tego powodu i będą i wysławiają Pana za to. I teraz te prawdy, które są przez nich odkrywane, podawane, nie są zagarniane przez ich wrogów i obcych, tak jak to się wcześniej działo w wieku Ewangelii, że pojawiali się obcy wrogowie i wypaczali te prawdy, nad którymi pracowali i trudzili się wierni członkowie maluczkiego statka. Idźmy do wersetu 10. Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi, torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami. Wezwanie skierowane do antytypicznego Syjonu, do Kościoła Chrystusowego. Dwa razy użyte słowo przechodźcie. Najpierw przechodźcie przez bramę poświęcenia. Wiemy, nasz Pan mówił o tym, że wąska jest ta brama, przez którą się wchodzi na poświęcenie. A potem przechodźcie przez drugą bramę, przez bramę śmierci, poprzez wykonanie swojego poświęcenia wierne, które kończyło się wraz ze śmiercią. A następny werset mówi, gotujcie drogę ludowi. W jaki sposób gotujcie drogę ludowi? Poprzez złożenie siebie samego w ofierze. Po to, by mogła zostać otworzona droga święta. Bo by mogła zacząć się restytucja, musi zakończyć się najpierw wybór Kościoła. By mogło nastąpić zbawienie powszechne, musi najpierw zakończyć się zbawienie z wyboru. Dopóki się nie zakończy, to droga nie zostanie otworzona, więc tak jest poprzez swoje poświęcenie, jego wierną realizację, Kościół jak gdyby gotował drogę dla ludu. Torował, później dalszy ciąg powtarza tą samą myśl innymi słowami. Torujcie, torujcie ścieżkę poprzez nauczanie prawd o restytucji. Usuwajcie kamienie, no to kamienie błędów z nauk biblijnych, jakie się do niej zakradły i podnieście sztandar nad ludami, no oczywiście sztandar prawdy i sprawiedliwości, czyli pokażcie narodom, czym jest prawda i sprawiedliwość poprzez nauczanie o tych rzeczach. W Izajasza 49 rozdziale, a 22 wersecie mamy napisane. Tak mówi Wszechmogący Pan. Oto ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów i przyniosą w Twoich objęciach Twoich synów, a Twoje córki nieść będą na ramionach. Inny werset, który opisuje ten sam czas i też mówi o tym sztandarze dla ludów. Można by tutaj wspomnieć, że ci z Twoich synów, czyli synów Chrystusa, głowa i ciała, to quasi wybrani z wieku Ewangelii. Jest to klasa, do której my mamy przywilej, prawo należeć. Jeżeli będziemy wierni w naszym poświęceniu, to możemy znaleźć się właśnie wśród tych synów Chrystusa, a córki Chrystusa to ogół ludzkości. Klasa restytucyjna. Ci, którzy przychodzą do Chrystusa dopiero po wzbudzeniu z grobu, dopiero po tym, jak wtedy ta światłość, słońce sprawiedliwości ich oświeci. Pięknie o tym mówi też Izajasza 64, gdzie czytamy: podnieś oczy i spojrzyj wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Inne miejsce w księdze Izajasza, które tego samego symbolu używa. Idziemy do wersetu 11, który w przekładzie Biblii Uwspółcześnionej Gdańskiej brzmi: oto Pan rozkaże wołać aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce Syjonu, oto nadchodzi Twój Zbawiciel. Oto Jego zapłata z Nim, a Jego dzieło przed Nim. Pan sprawił, by po całym chrześcijaństwie było ogłaszane wtóre przyjście naszego Pana jako zachęta dla Izraela, mówiąca, że przyjście Pana jest bliskie, że nadchodzi zbawienie Kościoła, a wraz z nim zbawienie dla wiernych. Powiedzcie córce Syjonu, no czyli Kościołowi, bo to on pod Syjonem się kryje, oto nadchodzi Zbawiciel. No i poselstwo, którego przyjścia było rzeczywiście ogłaszane już od 1829 roku przez ruch Millera, później przez ruch parozyjny brata Russella, a od 1878 roku rozpoczęło się zmartwychwstanie Kościoła. Jego członkowie otrzymują tą zapłatę, nagrodę w postaci boskiej natury, społeczności z Panem twarzą w twarz. A przed naszym Panem ten werset kończy, że jest wielkie dzieło, znaczy jego dzieło przed nim, no wielkie dzieło restytucji, bo po to nasz Pan przychodzi, żeby to dzieło przeprowadzić i ono jest przed nim. I ostatni werset 12, 62-12. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a Ciebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym, czy też opuszczonym, zależnie od przykładu. I nazwą to ludzie w wieku tysiąclecia, przechodzący proces restytucji. Nazwą ich ludem świętym, to Chrystus, głowa i ciało, chwale, będzie podziwiany, miłowany i czczony przez ludzkość pod nowym przymierzem. Odkupionymi Pana, to ludzie uznają, że oblubienica baranka została odkupiona krwią Jezusa z każdego plemienia, języka, ludu i narodu, jak mówi o tym objawienie. A Ciebie nazwą poszukiwaną, znaczy a Ciebie i nazwą Cię poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. To też dotyczy tutaj Kościoła, głowy i ciała naszego Pana. W tym życiu Jezus z Kościołem byli pogardzani i odrzucani. A wówczas pod nowym przymierzem zostaną uznani za jedyną drogę uzyskania zbawienia i życia wiecznego. Dlatego Chrystus, głowa i ciało, będzie poszukiwaną, a nie miastem porzuconym, czy też opuszczonym, opustoszałym, spustoszonym, tak jak to było w wieku Ewangelii. I to ostatni werset, jaki tutaj mamy pod rozwagą. Dlatego rozdział 62 proroctwa Izajasza opisuje chwałę Syjonu przede wszystkim, bo to jest największa chwała, chwała uwielbionego tutaj Chrystusa, głowy i ciała. No i także w pewnym sensie chwałę Jeruzalem też, tej ziemskiej fazy, która będzie ziemskim odzwierciedleniem Królestwa Bożego i będzie przeprowadzała proces restytucji. Przy okazji podaje też radosne poselstwo dla wszystkich pozostałych z ludzkości, którzy będą mogli się znaleźć tutaj właśnie na ziemi, w tej ziemskiej fazie Królestwa Bożego, bo ona będzie się rozszerzała. Zacznie się od godnych, a później będą dołączać inni do tej klasy, aż ostatecznie w tej ziemskiej fazie Królestwa Bożego na koniec tysiąclecia znajdą się wszyscy wierni. Wszystkie owce, z tych, o których nasz Pan mówi w przypowieści o owcach i kozłach, znajdą się w tej ziemskiej fazie Królestwa Bożego, w tym ziemskim Jeruzalem, bo pod takim symbolem mamy w objawieniu przedstawiany właśnie świat po przejściu procesu restytucji. Tak więc dziękuję za wysłuchanie tego wyjaśnień dotyczących proroctwa Izajasza i życzę błogosławień z tego tematu.